Ogromny wpływ na obecny stan Kościoła katolickiego miał odbywający się w latach 1962-1965 II Sobór Watykański. Na czym polega modernizm? Czym jest nowa teologia? Czy II Sobór Watykański był rewolucją francuską w Kościele? W tym filmie przyjrzymy się korzeniom, genezie i źródłom Soboru. Żyjący w latach 1904-1995 belgijski kardynał Léon-Joseph Swenans, prekursor wprowadzenia do kościoła subwersyjnego, wywodzącego się z protestantyzmu ruchu zwanego odnową charyzmatyczną, a także otwarty przeciwnik potępienia antykoncepcji, wyrażonego przez papieża Pawła VI w encyklice Humanae Vitae, o której kardynał Swenans powiedział: nie czujemy się zobowiązani do bezwarunkowej i całkowitej uległości, jak w przypadku orzeczeń dogmatycznych. Był również gorącym orędownikiem zmian soborowych, a o samym soborze powiedział: to rok 1789 w Kościele katolickim. Inaczej mówiąc, rewolucja francuska. Czym była rewolucja francuska? Podobnie jak sobór, nie pojawiła się sama z siebie. Jej podglebiem były od dziesiątek lat przenikające francuskie elity idee oświeceniowe. Taką rolę w przypadku soboru pełniły idee modernizmu. Wydarzenia, które zapoczątkowały rewolucję, początkowo miały za zadanie jedynie reformę zarządzania państwem. W tym celu król Ludwik XVI zwołał Stany Generalne, będące królewskim ciałem doradczym. Nigdy zapewne nie przypuszczał, że przypłaci to własnym życiem. Stany Generalne zostały przejęte przez napędzane liberalnymi ideałami środowiska, a następnie przekształcone w Zgromadzenie Narodowe, które samo sobie przyznało suwerenność w imię demokratycznej ideologii. Co warto podkreślić, większość duchownych ze Stanów Generalnych stanęła po stronie Zgromadzenia Narodowego, czyli rewolucjonistów. Podobnie było w przypadku Soboru, który początkowo miał jedynie dokończyć dzieło zapoczątkowane przez Sobór Watykański I, obradujący w latach 1869-1870. Formalnie pierwszy Sobór Watykański nie został zakończony, a jedynie zawieszony z powodu wkroczenia do Rzymu rewolucyjnych wojsk włoskich, które siłą wydzierały prawowitym władcom, w tym przypadku papieżowi, terytoria, które tworzą współczesne państwo włoskie. Panujący w latach 1939-1958 papież Pius XII rozważał wznowienie tego soboru, jednak ostatecznie ten pomysł porzucił. Jego następca, Jan XXIII, będący papieżem od roku 1958 do 1963, zdecydował z kolei o zwołaniu zupełnie nowego soboru, nie będącego kontynuacją poprzedniego. W tym celu powstała komisja przygotowawcza, która stworzyła niebudzące wtedy kontrowersji z punktu widzenia prawowierności schematy dokumentów. Belgijski kardynał Swenans wydaje się mieć zatem rację. Odpowiednikiem rewolucyjnej triady wolność, równość, braterstwo są soborowe idee wolność religijna, kolegializm i ekumenizm. Rewolucja francuska wprowadziła suwerenność ludu, a Sobór Watykański II fałszywie rozumiane powszechne kapłaństwo wiernych. Wreszcie najtragiczniejszą konsekwencją rewolucji było zniesienie monarchii, detronizacja króla Ludwika XVI, a następnie ścięcie go na gilotynie 21 stycznia 1791 roku. Można zadać pytanie, czy Sobór Watykański II w analogiczny sposób nie zdetronizował Jezusa Chrystusa, pozbawiając go przez akceptację idei wolności religijnej jego społecznego panowania. Przeciwnicy zmian soborowych nazywali duchową wojnę rozpętaną przez Sobór III wojną światową gorszą od poprzednich. Już w wieku XIX papieże zaczęli dostrzegać zagrożenie ze strony idei prorewolucyjnych, rozprzestrzeniających się w niegdyś katolickich społeczeństwach. Należy tu wymienić przede wszystkim papieża Grzegorza XVI, panującego w latach 1831-1846, i jego Mirarii Vos, opublikowaną w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w roku 1832, encyklikę o liberalizmie i religijnym indyferentyzmie. Encyklika Mirarii Vos powstała w odpowiedzi na poglądy głoszone przez księdza Felicita de la Meneu, żyjącego w latach 1782-1854, francuskiego duchownego, początkowo obrońcę nauczania kościoła i konserwatystę, który później przeszedł na pozycje demokratyczne i liberalne, postulował rozdział Kościoła od państwa, wolność słowa i wolność sumienia. W encyklice tej papież następująco pisał o indyferentyzmie religijnym. Teraz przejdźmy do innej przyczyny wielu nieszczęść, które wraz z naszym żalem dotykają Kościół, to jest do indyferentyzmu, czyli przewrotnej opinii bezbożnych, wszędzie podstępnie rozpowszechnianej, że w każdej religii można dostąpić wiecznego zbawienia duszy, jeśli się uczciwie i obyczajnie żyje. Kiedy bowiem apostoł przestrzega, że jeden jest Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. List do Efezjan, rozdział 4, werset 5. Niechże drżą w bojaźni wszyscy, którzy z jakiejkolwiek religii spodziewają się fałszywie otwartego przystępu do błogosławionej wieczności i niech szczerze rozważą według świadectwa Zbawiciela, że są przeciw Chrystusowi, bo z Chrystusem nie są i że rozpraszają nieszczęśliwie, bo z Nim nie gromadzą. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 11, wers 23. Dlatego niezawodnie na wieki zaginą, jeśli katolickiej wiary wyznawać i jej całkowicie i bez naruszenia zachowywać nie będą. Dalej w encyklice papież odniósł się do kwestii wolności sumienia. Ze stęchłego źródła indyferentyzmu wypływa również owo niedorzeczne i błędne mniemanie, albo raczej omamienie, że każdemu powinno się nadać i zapewnić wolność sumienia. Do tego zaraźliwego błędu wprost doprowadza niewstrzemięźliwa i niczym niepohamowana dowolność poglądów, która wszędzie się szerzy, ze szkodą dla władzy duchownej i świeckiej, za sprawą niektórych bezwstydników, którzy odważają się głosić, że z tego powodu religia odnosi jakąś korzyść. Ale czy może być bardziej nieszczęśliwsza śmierć dla duszy niż wolność błądzenia? Mawiał święty Augustyn. Kiedy zwolniony zostałby wszelki hamulec, który utrzymywał ludzi na drodze prawdy, wówczas ich zepsuta natura skłonna do złego już na oślep rzuci się za swoim popędem. Czy te słowa papieża sprzed niespełna 200 lat nie brzmią egzotycznie w uszach współczesnego katolika, przyzwyczajonego raczej do odmieniania przez wszystkie przypadki, przez papieży i biskupów słów takich jak wolność, dialog i ekumenizm? Kolejnym ważnym i wartym wspomnienia dokumentem była wydana w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1864 encyklika papieża Piusa IX o współczesnych błędach Quanta Cura. Załączony do niej był Syllabus Errorum, czyli spis błędów potępionych przez Kościół. Oto przykłady potępionych w niej twierdzeń. Błąd piąty. Objawienie Boże jest niedoskonałe, a zatem podlega postępowi. Stałemu i nieokreślonemu, który odpowiada postępowi rozumu ludzkiego. Błąd 15. Każdy człowiek ma swobodę, wyboru i wyznawania, religii, którą przy pomocy światła rozumu uzna za prawdziwą. Błąd 16. Ludzie mogą znaleźć drogę do wiecznego zbawienia i osiągnąć to wieczne zbawienie przez praktykowanie jakiejkolwiek religii. Błąd 77. W naszej epoce nie jest użyteczne, by religia katolicka miała status jedynej religii państwowej, z wykluczeniem wszystkich innych wyznań. Błąd 78. Chwalebne jest więc, że w pewnych krajach uważanych za katolickie ustawy zezwalają, by przybysze mogli tam sprawować publicznie swoje nabożeństwa. I błąd 80. Papież rzymski może i powinien pogodzić się i pojednać z postępem, liberalizmem i cywilizacją współczesną. Podczas gdy dziś te zdania brzmią jak prawdy uznane przez Kościół, 159 lat temu w encyklice papież wszystkie je nazwał błędem. I wreszcie bardzo istotnym dokumentem była encyklika, prawdopodobnie najważniejsza w wieku XX, Pascendi Dominici Gregis, papieża świętego Piusa X, wydana w roku 1907 w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W niej Ojciec Święty poddał dogłębnej analizie, i to na wielu płaszczyznach, zjawisko modernizmu. Encyklika składa się z 9 rozdziałów, które zatytułowane są Modernista filozof, Modernista wierzący, Modernista teolog, Modernista historyk, Modernista krytyk, Modernista apologeta, Modernista reformator. Przyczyny modernizmu, środki zaradcze. We wstępie do encykliki Święty papież zaznaczył, że zwolenników błędów należy dziś szukać nie już wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele. ukrywają się oni, że tak powiemy, w samym wnętrzu kościoła. Stąd też mogą być bardziej szkodliwi, bo są mniej dostrzegalni. W podsumowaniu części omawiającej różne postawy modernistyczne, święty Pius X podał najkrótszą definicję modernizmu. Modernizm jest zbiorem wszystkich herezji. Jest tak dlatego, że modernizm to określenie na szereg błędów w różnych dziedzinach i tak na przykład modernista biblista będzie uznawał, że Pismo Święte to zbiór metafor, których nie należy brać dosłownie. Modernista filozof powie, że dogmaty podlegają ewolucji. Zaś modernista teolog, że sakramenty mają wymiar symboliczny. Wszystkich ich łączyć będzie to, że wiara jest dla nich uczuciem. A skoro prawda wynika z subiektywnych uczuć, nic nie jest prawdą, a każdy ma swoją prawdę. Papież święty Pius X w następujących słowach opisał metodę modernistów. Jeszcze więcej światła rzuca na doktryny modernistów ich postępowanie, które jest najzupełniej zgodne z ich zasadami. Słuchając ich lub czytając, wydaje się, jakoby byli sami ze sobą sprzeczni, chwiejni i niepewni. Tymczasem taktyka ta jest z góry nakreślona, a wypływa z ich założenia, iż wiara i wiedza są sobie zupełnie obce. Na niejedno zdanie w ich dziełach mógłby się śmiało każdy katolik pisać, ale wystarczy odwrócić kartę, a będzie się zdawało, że czyta się racjonalistę. Ta zasada jest oczywiście aktualna do dzisiaj i jest chyba jedną z najbardziej zwodniczych. To, że jakiś modernista czasami powie coś prawdziwego, nie oznacza, że modernistą nie jest. 3 lata po opublikowaniu encykliki Pascendi Dominici Gregis, 1 września 1910 roku, święty Pius X opublikował przysięgę antymodernistyczną. Składanie tej przysięgi uczynił obowiązkowym dla wszystkich księży i biskupów oraz nauczycieli religii i profesorów w seminariach duchownych. Oto 2 znaczące fragmenty przysięgi. Szczerze przyjmuję naukę wiary, przekazaną nam od apostołów przez prawowiernych ojców, tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłoby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym, rozumowym uznaniem prawdy, przyjętej z zewnątrz, ze słuchania, mocą którego wszystko to, co powiedział, zaświadczył i objawił Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz. Uznajemy za prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego. Przysięgę tę składano w kościele przez 57 lat. W roku 1967 obowiązek składania przysięgi antymodernistycznej zniósł papież Paweł VI. Oznacza to jednak, że składali ją wszyscy ojcowie soborowi. Pytanie, ilu z nich pozostało jej wiernymi. Zmarły w roku 2021 ksiądz Donald Cousens, autor prohomoseksualnej książki pod tytułem The Changing Face of the Catholic Priesthood, czyli Zmieniające się oblicze katolickiego kapłaństwa, 24 października roku 2002 w wywiadzie dla National Public Radio powiedział: poszliśmy na kompromis i podpisaliśmy tę przysięgę. My, którzy mieliśmy być głosicielami prawdy, ludźmi, którym miano ufać, ludźmi, których słowo miało być najważniejsze, wkroczyliśmy w kapłaństwo, przysięgając coś, co tak naprawdę nie wierzyliśmy. Jak na działania świętego Piusa X reagowali sami moderniści? Przede wszystkim twierdzili, że żaden modernizm nie istnieje. Po śmierci tego wielkiego i świętego papieża modernizm zaczął się rozrastać w sposób niekontrolowany po całym kościele. W latach 30. przemienił się w coś, co wybitny francuski teolog dominikański Reginald-Marie Garrigou-Lagrange nazwał nową teologią, a co sami jej zwolennicy nazywali z kolei powrotem do źródeł. Istotę tej nowej teologii można streścić w stwierdzeniu, że religia musi się zmieniać stosownie do zmian w otaczającym nas świecie. W roku 1946 ojciec święty Pius XII w następujących słowach potępił to stanowisko. Wiele powiedziano, a i tak nie dość wyjaśniono metodę nowej teologii, która podlega ewolucji i wraz ze wszystkim, co podlega zmianie, sama się zmienia. Nigdy nie dojrzewa, nigdy do niczego nie dochodzi, Jeżeli miałoby się taką opinię przyjąć, cóż wtedy stanie się z niezmiennymi dogmatami katolickimi, co z jednością i stałością wiary? Z drugiej strony w roku 1937 42-letni wówczas ojciec Marie-Dominique Chény, przełożony Dominikańskiego Centrum Formacyjnego Le Sauchoua, opublikował rękopis zatytułowany Szkoła Teologii Le Sauchoua, będący programem formacji dominikańskich studentów. Ojciec Chény skrytykował w nim teologię antymodernistyczną w imię Chrystusa wiary, który jest jednocześnie Chrystusem historii. Wzywał w nim także do odczytywania znaków czasu. W roku 1942 praca ta została umieszczona na indeksie ksiąg zakazanych. Innym dominikaninem związanym z Le Sauchoua był późniejszy kardynał ojciec Ivo Congar, który w roku 1937 wydał książkę pod tytułem Chrześcijanie odłączeni. Z kolei wydana przez niego w roku 1952 książka Prawdziwa i fałszywa reforma Kościoła została zakazana przez Stolicę Apostolską, a jemu samemu odebrano uprawnienia do nauczania w imieniu Kościoła. Ojciec Congar w swoich pracach twierdził, że należy odzyskać i przenieść do dziedzictwa Kościoła każdy element wartości, który mógłby pojawić się z przyjęcia modernizmu. I to właśnie ten dominikanin, którego twórczość jeszcze niedawno była na indeksie ksiąg zakazanych, a on sam miał zakaz nauczania, został ekspertem na Soborze Watykańskim II. Kolejnymi ważnymi przedstawicielami nurtu nowej teologii byli jezuici. Żyjący w latach 1881-1955 ojciec Pierre Teilhard de Chardin i jego uczeń, podobnie jak ojciec Congar, mianowany później za zasługi kardynałem, ojciec Henri de Lubac. Pierwszy z nich, ojciec de Chardin, nie dożył soboru, a przed nim zdążył być w 1926 roku zawieszony na stanowisku wykładowcy, natomiast w roku 1939 potępiony przez święte oficjum. Jego absolutnie mętnej i niezrozumiałej teorii kosmicznego Chrystusa tłumaczyć w tym filmie nie będziemy. Dość jedynie wspomnieć, że jeden z założycieli ruchu New Age, pan Robert Müller, przyznawał się do przeżywania iluminacji teilhardowskich, związanych z nabywaniem świadomości kosmicznej. Z kolei pani Merlin Ferguson, autorka książki Konspiracja wodnika, zapytała 185 członków ruchu New Age, kto miał największy wpływ na ich poglądy. Najczęściej wskazywanym autorem był właśnie ojciec de Chardin. Wywarł on także ogromny wpływ na poglądy ojca de Lubaca, który podobnie jak ojciec Ivo Congar był jednym z najważniejszych teologów na Soborze Watykańskim II. Papież Pius XII ponowił swoje potępienie nowej teologii w encyklice Humani Generis, opublikowanej 12 sierpnia 1950 roku. Głównym błędem potępionym przez tę encyklikę był relatywizm, zgodnie z którym wiedza ludzka nigdy nie ma wartości rzeczywistej i niezmiennej, a tylko wartość względną. W Humani Generis papież stwierdził także, że podobne nowości wydały już zatrute owoce we wszystkich prawie gałęziach teologii. W innym miejscu encykliki ubolewał. Jest faktem, że te i tym podobne poglądy wślizgnęły się pomiędzy wielu naszych synów, sprowadzonych na manowce przez nierozważną gorliwość duszpasterską lub nierzetelną wiedzę. I ze smutkiem musimy im powtarzać prawdy, jak najbardziej znane i nie bez zaniepokojenia wskazywać oczywiste błędy lub niebezpieczeństwa zabłądzenia. Jednak to wszystko wydaje się być łabędzim śpiewem katolickiej ortodoksji w obliczu burzy, która wstrząśnie Kościołem już kilkanaście lat później.